Dziękuję bardzo. Myślę, że na tym etapie procesu rekolekcyjnego, kiedy mamy już pewne doświadczenie spotkania z Bogiem, też pogłębione jest nasze rozumienie na to, czym jest Kościół, to takim ważnym pytaniem, które w sposób naturalny się rodzi, które też, jeżeli na przykład ktoś odbywa pełne takie rekolekcje, ćwiczenia ignacjańskie, też jest bardzo ważnym pytaniem. To jest pytanie o nasze powołanie. Kim my w tym Kościele jako osoby świeckie mamy być? Jaka jest nasza rola? Jaka jest nasza funkcja? Do czego nas Pan Bóg w tym Kościele powołuje? Do czego powołuje mnie osobiście? Bo to jest zawsze pytaniem też osobistym. Do czego jesteśmy powołani? I tutaj dlatego ta konferencja dzisiejsza będzie mówiła o tym, jakie jest powołanie człowieka świeckiego w Kościele. Jeżeli chodzi o treści takie, powiedzmy, teologiczne, to tutaj przede wszystkim czerpię z konferencji, którą wygłosił ojciec Adam Schulz, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich do Rady Ruchów Katolickich w Warszawie. No i tam troszeczkę są zebrane takie różne i z dokumentów Kościoła, ale też z rzeczywistości naszej, różne impulsy, które mogą nam pomagać w tym, żeby to powołanie człowieka świeckiego, w ogóle spojrzenie na świeckich w Kościele, na siebie, na innych oraz swoje osobiste powołanie odkrywać. No i tutaj taką, powiedzmy, bazą czy fundamentem, jeżeli sięgamy do Pisma Świętego, do dziejów apostolskich, do listów, tak jak dowiadujemy się, jak funkcjonowały te pierwsze wspólnoty kościelne w czasach apostolskich, to widzimy, że tam właściwie najważniejsze było to, że ktoś przynależy do wspólnoty, że jest członkiem Kościoła, że wkłada swoje serce, swoje zaangażowanie, swoją miłość i jest ta współpraca. Tak nie były podkreślane za bardzo podziały, także ci są duchowni, a ci świeccy. Czyli mamy przykłady o tym, że właśnie świeccy byli współpracownikami apostołów, oddawali się modlitwie, służbie wiernym, troszczyli się o potrzeby materialne Kościoła, też wykładali tę drogę Bożą, trudzili się, towarzyszyli w podróżach apostolskich, wspierali je materialnie, użyczali swoich domów dla sprawowania Eucharystii, schronienia też apostołów. No i też zwyczajną praktyką było udzielanie chrztu przez świeckich. Na przykład Ananiasz ochrzcił Pawła apostoła. I tutaj mamy takie określenia w Piśmie Świętym, które występują dla członków ludu Bożego, że są to święci, uczniowie, bracia albo wierzący czy też wierni. Czyli możemy powiedzieć, że u początków istnienia Kościoła, tej wspólnoty apostolskiej, jakby nie był taki podkreślany ten podział, także jest to coś ujemnego być człowiekiem świeckim, coś gorszego takiego, czy nie w pełni jesteśmy chrześcijanami, nie mamy tej pełni i tak dalej. Właściwie ten podział zaczął się wyodrębniać na przełomie II i III wieku. I wtedy zaczyna być mowa właśnie o świeckich i prezbiterach, o świeckich i duchownych, o świeckich i zakonnikach. I ten podział, w sensie też takim, można powiedzieć, nie do końca pozytywnym, wpłynął też przez kilkanaście wieków na dalszy jakby rozwój tej myśli Kościoła, gdzie pojawia się takie przeciwstawienie. Także jednym kryterium to byłaby duchowość. Tak? Czyli są ci ludzie, którzy jakby są wyższą kategorią, bo wyrzekają się świata, idą do zakonu albo na pustynię. No i tam spotykają się z Bogiem, a ta reszta tam sobie żyje. No to oni już oczywiście nie są w świecie, więc jakby nie mają co myśleć o świętości. No i drugi to bardziej w odniesieniu właśnie do władzy, do prawa, także są ci duchowni, którzy mają prawo do tego, tamtego, no i cała reszta, masa taka tych świeckich. Jeszcze dodatkowym czynnikiem, który też na to wpłynął, to było to, że po tych najazdach barbarzyńców bardzo poupadały te różne struktury, też takie państwowe czy edukacyjne i stało się coś takiego, że właściwie jedynie Kościół miał możliwości takie chociażby edukacji. Były tam szkoły, była możliwość kształcenia, więc właściwie ci laicy, czyli świeccy, no zaczęło to nabierać takiego troszkę pejoratywnego znaczenia jako tych, którzy nic nie wiedzą, nie rozumieją, tak, i po prostu nawet nie rozumieją języka kultury, którym jest łacina, czyli od VIII wieku już nie rozumieją liturgii i tylko mogą być biernymi słuchaczami, nie? Takie jakby podejście. Więc jakby to przyczyniło się do tego, że właśnie bardzo często było takie pisanie i mówienie w kościele o świeckim właśnie w sposób taki negatywny. Kim świecki nie jest i czego nie może robić. Taka, w odróżnieniu od tych, którzy tam mają te kolejne stopnie święceń i tak dalej. Natomiast właśnie Sobór Watykański II po wielu wiekach podejmuje się ukazać tę szolę świeckich w sposób pozytywny. To znaczy, że my też jako świeccy mamy swoje powołanie, do czego nas Pan Bóg też powołuje i wzywa. Każdą osobę z osobna. Jest to też ważne powołanie, które ma swój cel, sens, kierunek i właśnie jest przedstawiane w sposób pozytywny. I tutaj dokumenty, które właśnie na tym etapie Soboru Watykańskiego II były formułowane, to jest Lumen Gentium, z którego fragmenty też niektóre mieliśmy przy naszych rozważaniach. To jest konstytucja dogmatyczna o Kościele właśnie Soboru Watykańskiego II. Również jednym z tych dokumentów była konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. To nosi ona tytuł Gaudium et Spes. Do dokumentów tych czytania wzywa też papież Franciszek. Właśnie on przeznaczył ten rok bieżący szczególnie na czytanie tych dokumentów soborowych, między innymi właśnie tych. Kolejną inspiracją był sobór, był synod biskupów poświęcony świeckim. To było w październiku 1987 roku. I nasz ojciec święty Jan Paweł II po tym synodzie wydał adhortację Christi Fideles Laici, czyli tutaj jakby przenoszącą naukę tego synodu w praktykę życia Kościoła. Czyli to są dokumenty, do których też możemy jakoś tam się odwoływać w naszych poszukiwaniach, na czym to ma polegać. No i teraz jak w ogóle uchwycić tę różnicę, tak? W taki sposób, powiedzmy, intuicyjny pomiędzy tą duchowością świeckich a duchowością właśnie osób zakonnych. Na przykład zakonnik wychodzi ze świata, tak, ma pożegnać się ze wszystkimi, przekracza furtę klasztoru i właściwie przede wszystkim skupić się powinien na życiu duchowym, pracy apostolskiej. Natomiast świat jest dla niego takim terenem, od którego jakby z natury próbuje się oddzielać, poszukując swojej świętości. Dla człowieka świeckiego świat jest miejscem, w którym go Pan Bóg powołuje, znajduje, w którym też on ma pozostać i w którym ma swoje zadania. Czyli jakby świat jest takim, można powiedzieć, naturalnym środowiskiem i też miejscem realizowania tej naszej drogi, naszej świętości. Nie jest czymś takim, co należy odrzucić. Tak jakby musimy w tym świecie się odnaleźć, też zobaczyć, jak Pan Bóg w nim działa, jak jest obecny, jak mamy się przyłączać do tego Jego działania. I to jest nasze zadanie. No inna taka różnica to jest to, że w życiu zakonnym mamy pewien porządek, harmonię. Dzień jest uporządkowany, na przykład godzinami tymi liturgicznymi. Dzwonki czasami bywają, tak, tutaj teraz to, potem tamto i tak dalej. I mniej więcej no, podobne są zadania, na przykład związane z funkcją duszpasterską, głoszeniem słowa, i kierowaniem wspólnotami kościelnymi. Zadania świeckich są o wiele bardziej różnorodne i ich tryb życia, i zadania, którym im Pan Bóg wyznacza, i sytuacja ich życiowa, i to, do czego ich Pan Bóg w danym momencie powołuje, są po prostu bardzo różne. Więc tutaj trudniej jest to tak uporządkować w sposób zwarty, że to dokładnie o to i o to chodzi, bo można powiedzieć, że każda osoba no, musi to odczytywać jakoś indywidualnie. Czyli możemy powiedzieć, że to powołanie człowieka świeckiego, konkretnego człowieka świeckiego, jest po prostu rzeczywistością niepowtarzalną. Tak, to ono wynika z tego, jak Bóg działa w jego życiu, zarówno w jego sercu, w jego kontakcie z Bogiem, gdzie go prowadzi przez różne wydarzenia i sytuacje i jakoś to odczytujemy, ku czemu mnie Pan Bóg prowadzi, co ze mnie wydobywa, co jest moim życiowym zadaniem, czego on ode mnie oczekuje. No i również oczywiście wynika to z tego, jak widzimy świat i tę rzeczywistość, do której jesteśmy powoływani. Czyli tutaj tych dróg jest bardzo dużo. I możemy, co tu możemy uwzględnić? Wszystko ma znaczenie. Tak, środowisko, w którym się urodziliśmy, nasze wykształcenie, nasze wychowanie, które otrzymaliśmy, środowisko, w którym też to nasze doświadczenie wiary wzrastało, tak na przykład, gdzie ta wiara była nam przekazywana, w jaki sposób, co to wnosiło. Wybór drogi życia, na której jesteśmy. Czy jest to droga życia samotnego? Czy to jest droga życia w rodzinie na przykład, czy w małżeństwie? Wybór naszego zawodu, którym żyjemy, który też kształtuje nasz sposób myślenia, podchodzenia do rzeczywistości. No też można powiedzieć różne doświadczenia życiowe, nie takie jak na przykład doświadczenie choroby, doświadczenie straty, różne rzeczy. Nasza cała historia, przez którą przeszliśmy, ona nas kształtuje i jednocześnie ona jest taką wskazówką, tak? Czy Pan Bóg nam dał te wszystkie doświadczenia po to, abyśmy mogli na nowo odczytywać, do czego nas z tym wszystkim, z całą tą historią On teraz powołuje w tej naszej konkretnej rzeczywistości, która jest, nie w jakiejś teoretycznej, która by mogła być, że, czy wtedy, kiedy myślimy, że to może nie jest ten tor, na którym jesteśmy. Tu właśnie Pan Bóg działa w tym naszym życiu. I teraz co jest taką wspólną rzeczywistością, jeśli chodzi o to powołanie człowieka świeckiego? To tutaj właśnie Christi Fidelis Laici mówi tak, że w odpowiedzi na pytanie, kim są wierni świeccy, Sobór odbiegł od powszednich definicji, w większości negatywnych, i przyjmując zdecydowanie pozytywny punkt widzenia, stwierdził z całym przekonaniem, że są oni pełnoprawnymi członkami Kościoła, objętymi jego tajemnicą i obdarzonymi specyficznym powołaniem, którego celem w sposób szczególny jest szukanie Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej. Czyli, że nie przypadkiem znaleźliśmy się w tym świecie, mamy w nim coś do zrobienia. Tak, do czegoś nas Pan Bóg wzywa, właśnie do tej współpracy, tymi sposobami, w taki sposób właśnie, jaki wynika z naszej tej rzeczywistości, żeby to Królestwo Boże tam wszędzie, gdzie jesteśmy, rozwijać. Czyli tutaj dociera do nas wezwanie Boga i w tym świecie prowadzimy normalne życie, wśród poszczególnych spraw, obowiązków, zwyczajnych warunkach i nie odrywa nas od tego chrzest, nie odrywa nas Boże powołanie, tylko właśnie, jak mówi właśnie ten dokument, tam ich Bóg powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym, przyczyniali się do uświęcenia świata na kształt zaczynu od wewnątrz niejako, i w ten sposób przykładem, zwłaszcza swego życia, promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa. Tak, czyli jesteśmy, można powiedzieć, w wielu środowiskach, jesteśmy naprawdę na pierwszej linii. Jesteśmy żywą obecnością Chrystusa w świecie, gdzie być może nawet nie byłoby szans, żeby dotarł jakiś kapłan czy zakonnik. Tak różne, wiemy, są te środowiska. Bóg nas tam posyła. Mamy tam być, mamy być niejako uobecniać Jego żywą obecność, Jego też miłość. Czyli, jak stwierdza Sobór, w świecie i do świata Pan Bóg tych świeckich powołuje. I tutaj to nie chodzi o to, że właśnie my jesteśmy w życiu świeckim, no to znaczy nie mamy powołania do rzeczy wyższych, tylko do takich zwyczajnych. Każdego z nas Pan Bóg indywidualnie prowadzi i powołuje do pełni życia, do pełni świętości. To nie są, że tak powiem, wartości konkurencyjne. To znaczy, że jakby, no jak jedni są lepsi, to drudzy gorsi. Tak, każdy ma swoją indywidualną drogę do tej pełni i dla każdego ta pełnia jest. To nie jest tak, jak oglądałam niedawno taki film o dokument o Korei Południowej, I było tam o tym, jak właśnie młodzi ludzie myślą, że no muszą dać z siebie wszystko, tak? Nie śpią, nie jedzą, ćwiczą tam coś, żeby być influencerem w internecie albo kimś takim, bo tylko wtedy będę kimś, a tak to będę nikim, nie? Tak to nic nie znaczy, nie? To jest właśnie ten sposób myślenia świata, gdzie my musimy no, wyeliminować konkurencję, żeby coś znaczyć, nie? Tutaj w tym Bożym prowadzeniu jest inaczej, bo on każdego z nas wzywa do pełni i do takiej pełni też nas wzywa jako wspólnotę. No i tutaj dalszy ciąg właśnie jest konstytucja o Kościele. Oni bowiem, żyjąc wewnątrz świata, słyszą głos Boga, który objawia im swój plan i oznajmia szczególne powołanie do tego, by szukali Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi pomyśli Bożej. Głęboki sens tej rzeczywistości polega na tym, że człowiek świecki został powołany do życia w świecie dla szczególnego celu, by dokonywać uświęcenia świata. Czyli tak jak ten zaczyn od wewnątrz. Także pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, to my mamy być takim zaczynem. Oczywiście musimy to widzieć na tle powołania całego Kościoła. Tak, jeżeli czytamy właśnie ten dokument Lumen Gentium, to widzimy, tam jest taki fragment, że Kościół w świecie jest potężnym zalążkiem zbawienia. To jest jego rola w świecie. Czyli można powiedzieć, że tak jak poprzednim razem była ta odpowiedź na pytanie, czy poza Kościołem nie ma zbawienia, można powiedzieć, że my nie wiemy, tak? Pan Bóg chce każdego zbawić, ale my mamy tę pełnię. Możemy tym bardziej wychodzić do ludzi z nadzieją, że On ich też jakoś zbawi, uświęci, że też wierzymy, że Chrystus umierając na krzyżu już odkupił i uświęcił każdą rzeczywistość i że już w świecie ta Jego miłość jest obecna, że mamy ją jakby pomagać objawiać, mamy pomagać w tym, żeby ta cała rzeczywistość również świecka jakby dochodziła do swojej pełni. To jest ten cel, ten kierunek przemiany świata. No i tutaj, co jest tutaj ważne? Ojcowie Soborowi podkreślają, że tutaj musimy nie tylko mieć my sami osobistą swoją relację z Bogiem, ale również musimy mieć postawę wiary, że Pan Bóg jest obecny no nie tylko w moim sercu, ale również w sposób jakiś jest obecny w każdej rzeczywistości, również tej trudnej. Ja pamiętam, jak bardzo zmieniło się na przykład moje spojrzenie na sytuację mojej rodziny, kiedy właśnie po takiej sugestii też czyjejś zaczęłam patrzeć na to z wiarą, na to, co się dzieje. Tak? Czyli zaczęłam ufać, że tam nie jestem ja sama jakby zostawiona wobec tych różnych tam sytuacji, konfliktów i tak dalej, ale że w tej sytuacji jest Pan Bóg obecny, który jakby całą tę rzeczywistość prowadzi. Ja muszę to Jego prowadzenie odczytać i jakby do Niego się podłączyć. Nie, czyli nie, że z własnym tutaj pomysłem na to, jak ja mam to realizować, tylko muszę właśnie używając tych środków ignacjańskich, rachunku sumienia, odczytywania, gdzie jak mówi Ignacy, Bóg działa i pracuje dla mnie we wszystkich rzeczach, muszę zobaczyć, gdzie jest to Jego prowadzenie w tej rzeczywistości. Ono już jest, ja mam jakby je podjąć i do Niego się podłączyć, a nie coś wymyślać, zupełnie jakąś abstrakcję, tak, która nijak się nie ma. I muszę szukać takich środków, które będą dobre dla wszystkich, czyli będą rzeczywiście budowały królestwo w tej rzeczywistości. No tutaj jeszcze zacytuję papieża Franciszka. Z lektury Pisma Świętego wynika zresztą jasno, że propozycja Ewangelii nie polega tylko na osobistej relacji z Bogiem. Propozycją jest Królestwo Boże. Chodzi o miłowanie Boga królującego w świecie. W takiej mierze, w jakiej zdoła On królować między nami, życie społeczne będzie przestrzenią braterstwa, sprawiedliwości, pokoju, godności wszystkich. Tak więc zarówno orędzie, jak i doświadczenie chrześcijańskie zmierzają do spowodowania konsekwencji społecznych. Szukamy Jego Królestwa. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Czyli my, można powiedzieć, uczestniczymy w tej misji Kościoła jako świeccy, będąc Kościołem w świecie, tak? Czyli posłanymi do świata, do różnych sytuacji, do różnych rzeczywistości, starając się tam iść z wiarą, rozpoznając, do czego Pan Bóg mnie wzywa, jakie jest tutaj moja misja, udział w Jego misji ma być w danej rzeczywistości. Czyli jak to formułuje właśnie Christi Fideles Laici, szukanie Królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie nimi po myśli Bożej, czyli można powiedzieć, że tym naszym celem jest uświęcanie świata na różne sposoby. Uświęcanie świata, czyli to, co jest święte w Kościele, gdzie jest Chrystus, gdzie jest Bóg, gdzie jest nasza relacja z Bogiem, my mamy wcielać w całą rzeczywistość tego świata, bo inaczej będziemy w rozdarciu, będziemy w wewnętrznej schizofrenii. Tutaj też, jak mówi Sobór i też Jan Paweł II, w ich życiu, czyli świeckich, nie może być dwóch równoległych nurtów. Z jednej strony tak zwanego życia duchowego z jego własnymi wartościami i wymogami, z drugiej tak zwanego życia świeckiego, obejmującego rodzinę, pracę, relacje społeczne, zaangażowanie polityczne i kulturalne. Latorość wszczepiona w krzew winny, którym jest Chrystus, przynosi owoce w każdej sferze działalności i istnienia. Czyli można powiedzieć, że wszystkie te dziedziny ludzkiego życia, naszego życia też społecznego, w których uczestniczymy, są objęte Bożym planem. Że cały ten świat zmierza, można powiedzieć, do swojej pełni zamierzonej przez Boga, gdzie też mówimy o tej autonomii rzeczywistości ludzkich. Także to wszystko jest po coś. Pan Bóg to zamierzył. Zamierzył to, że społeczeństwo jest zorganizowane, że są w nim nauczyciele, że są w nim lekarze, że są w nim, nie wiem, politycy i inni. Jakby każda z tych rzeczywistości ma służyć innym, tak? W jakiś sposób ma swój własny cel, który musimy uszanować i wziąć pod uwagę. Czyli w tym wypadku, we wszystkim tym jest to, jak mówi dekret apostolicam actuositatem, jest to okazja do ćwiczenia się w wierze, nadziei i miłości. Czyli próbujemy dostrzec, jak Pan Bóg w tym świecie, w tej rzeczywistości działa, co jest Jego działaniem, a co jest działaniem przeciwnym i w jaki sposób my możemy też pomagać innym ludziom, na przykład, żeby oni się też mogli tę lepszą cząstkę z siebie wydobyć i współpracować w tych dobrych rzeczach. Czyli bardziej wydobywamy to dobro, które jest tam już jakoś zamierzone, ukryte przez Pana Boga, niż go jakby narzucamy z zewnątrz. Otwieramy też innych. Tutaj jest ważne, że my tego Królestwa Bożego nie stwarzamy, nie mamy takiej mocy. Jak powiedział Jezus, Królestwo pośród was jest, ale to nie dlatego, że my je wytworzyliśmy. Tak? My możemy jedynie współpracować z tą jakby energią Królestwa Bożego, żeby je realizować w różnych sytuacjach naszego życia. No i teraz w jaki sposób my ten świat uświęcamy? Oczywiście tym, który uświęca, jest Bóg, tak? Czyli Jezus Chrystus, Duch Święty, On rozlewa świętość na miarę tego, jak ta świętość jest rzeczywiście obecna, jak my z nią współpracujemy, to nasz świat staje się światem Bożym, staje się światem zdrowym, staje się światem takim pełnym, tak? Nasze relacje z innymi zyskują inną jakość. No, wszystko po prostu jest inne, realizuje swój cel, tak? Jak jesteśmy w różnych rolach społecznych, to widzimy, że właśnie jakby dobre pełnienie tych ról tworzy taką współpracę, jest cała taka siateczka tego świata, który po prostu ulega przemianie. No i oczywiście już Chrystus odkupił, jak już mówiłam, każdą rzeczywistość, jest w niej obecny. My mamy współpracować z tą łaską i jakby pomagać ludziom, żeby oni ją też odkrywali, żeby byli właśnie jakby tak podłączeni do tego Ducha Świętego. Czasami to jest z nazywaniem, czasami bez nazywania. No ja tutaj na bazie na przykład swojej pracy, czyli psychoterapii, mogę powiedzieć tak, że bardzo to widzę, że to jest konkretna współpraca z Bogiem na rzecz tego, żeby dany człowiek się rozwijał. I teraz jeżeli ten człowiek jest osobą wierzącą i my o tym wiemy oboje, no to stwarza bardzo piękną płaszczyznę, gdzie też możemy znajdować taki głęboki grunt dla przemiany. I na przykład w tym tygodniu miałam takie spotkanie z osobą, która też jest psychologiem, tak, ale też różne rzeczy przerabia i między innymi zwracała uwagę na, na trudność z poczuciem własnej wartości, że sobie jakieś tam znajduje afirmacje, tak, jestem wartościową osobą na lustrze czy tam gdzieś, no tak, ale można powiedzieć, to jest coś, co my możemy sobie różne rzeczy wmawiać na bazie tego, że po prostu, że jak będę myśleć, że jestem osobą wartościową, to lepiej mi się będzie żyło i różne rzeczy będą mi lepiej wychodziły. I to wszystko jest prawda, tak? Ale skąd płynie ta moja wartość? Właśnie my jako chrześcijanie mamy tutaj o wiele głębsze podstawy. Nie musimy się podpierać wmawianiem sobie czegoś, tylko możemy po prostu doświadczyć tej swojej wartości, patrząc w oczy Chrystusa, modląc się, widząc, że On za mnie umarł na krzyżu. To jest moja wartość, to jest konkret. Ja nie muszę sobie tego wmawiać, tak jakby, że jestem osobą wartościową. Nie, czyli jakby tutaj te podstawy są głębsze. No ale na przykład też mam osoby, z którymi nie mogę pracować na takiej płaszczyźnie, bo one mają wręcz reakcję na przykład alergiczną w ogóle na wszystko, co się wiąże z wiarą. No i wtedy pracuję z nimi nad tym, czy oni właśnie jak podejmują swoje życie, w jaki sposób na nie odpowiadają, czy te ich reakcje są właśnie chore, czy zdrowe, czy jakby doświadczają też inaczej drugiego człowieka. I to jest też budowanie Królestwa Bożego. Tak, nie nazywamy tego, nie mówimy o tym, że to jest Królestwo Boże, ale to jest Królestwo Boże, bo wzrasta miłość, wzrasta, nie wiem, jakieś zdrowe podejście do rzeczywistości i podejmowanie odpowiedzialności we własnym życiu. Czyli tak, teraz te drogi uświęcania, jakie mogą być? Pierwszą drogą uświęcania jest sama nasza obecność w świecie. Tak, ponieważ nosimy w sobie Jezusa Chrystusa, tak, bo przyjmujemy Eucharystię, nosimy w sobie Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy, jest nam dany chrzest, więc już sama nasza obecność w różnych miejscach, w różnych sytuacjach jest wnoszeniem Boga. Tak, możemy tego w ogóle nie zauważać, ale ten Bóg, którego niesiemy w sobie, jest obecny w tych różnych, nawet prostych sytuacjach życia codziennego. Właśnie, świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Tak, tą solą ziemi, światłem świata jesteśmy właśnie my jako Kościół, cały Kościół. No i również możemy uświęcać świat poprzez naszą pracę, czyli to jest też takie, można powiedzieć, charakterystyczne dla człowieka świeckiego właśnie to, że również pracując poprzez naszą pracę, nawet zwykłe działania codzienne, my też jednoczymy się z Bogiem. To jest to zadanie, które jeszcze przed grzechem otrzymaliśmy jako ludzie w ogrodzie rajskim, gdzie Bóg powiedział, że ten świat nam jest dany, dany jest człowiekowi, żeby go uprawiał i doglądał. Tak? Czyli, że mamy tutaj tworzyć nawet to, że prawda, sprzątamy mieszkanie, wydobywamy je z chaosu, czy gotujemy zupę, którą ktoś zje, czy robimy różne rzeczy, które są jakoś pożyteczne dla innych, to wszystko też jest współpracą z Bogiem i budowaniem Królestwa Bożego, bo to nie jest tak, że to jest tylko nasze. To też jest Boże działanie w świecie, gdzie przyczyniamy się do tego, że można powiedzieć, ta całość jakoś funkcjonuje. Tak jak to pamiętam w przedszkolu, był taki wierszyk, murarz domy muruje, krawiec szyje ubrania, ale gdzieżby co uszył, gdyby nie miał mieszkania. Nie? No, nie, po prostu, no, tak, że już dziecko może to zrozumieć, nie? Że każdego z nas działanie, praca są jakoś potrzebne właśnie dlatego, co się nazywa wspólnym dobrem. Nie to, że w dokumentach Kościoła to wspólne dobro jest bardzo podkreślane, że w życiu społecznym musimy się kierować tym wspólnym dobrem. No i też Ignacy to podkreśla, że Bóg działa i pracuje dla mnie, kontemplacja dla uzyskania miłości, we wszystkich rzeczach stworzonych na obliczu ziemi. Czyli postępuje jak ktoś pracujący. I tak w niebiosach, w żywiołach, w roślinach, owocach, trzodach, dając wszystkiemu istnienie, zachowując, darząc wzrostem i czuciem. Czyli jakby Bóg jest obecny w tej całej rzeczywistości, w tych osobach różnych w naszym życiu i my mamy to też dostrzegać, tak, i starać się do tego jego działania, jego obecności podłączać, oczywiście rozpoznając też, gdzie jest działanie przeciwne, tak, tutaj ważna jest ta umiejętność rozeznania. W każdym razie właśnie w ten sposób też kochamy innych, to jest konkretny wyraz miłości, nasza praca, nasze działanie. Ona nie jest karą, przekleństwem, no ten można powiedzieć trud pracy, to jest taką trudnością, natomiast samo to, że pracujemy, to jest twórcze, to jest przemiana, to jest dawanie czegoś z siebie i niektórzy mówią, że w niebie też będziemy pracować, tak jakbyś będziemy uczestniczyć w tym wspólnym dobru. No i ten opis stworzenia, można powiedzieć, że to jest pierwsza Ewangelia pracy, czyli uczy nas, że to jest też godność pracy, że w tym naśladujemy Boga Stwórcę, że On pracował i odpoczywał, że praca nie jest celem samym w sobie. Ona też nas buduje jako ludzi, daje nam takie poczucie też radości, nieraz działania, wartości, godności. No jest tutaj bardzo ważna. Na pewno, jeżeli chodzi właśnie o tę współpracę z Bogiem w działaniu, to no, ta autentyczność naszego apostolstwa jest wyznaczona przede wszystkim przez takie trzy elementy, czyli profesjonalizm, czyli staramy się, żeby to było po prostu zrobione najlepiej, jak potrafimy, tak zgodnie z wiedzą, z kompetencjami. Etyczność, czyli żeby no, te nasze działania były etyczne. No i zaangażowanie duchowe. Tak, to jest często bardzo ważne. Ja na przykład zawsze się staram, nie zawsze uda mi się pamiętać, ale zwykle gdzieś tam, jak na przykład spotykam się z kimś, to mam taką myśl, żeby polecić tę osobę i to spotkanie Panu Bogu, tak żeby On to jakoś prowadził i żeby to nie było tylko jakieś tam moje, tak, czyli żeby zapraszać Go po prostu do różnych naszych działań. To jest taka piękna tradycja, zresztą nawet w tych społecznościach przecież wiejskich było obchodzenie pól, święcenie pól, było też właśnie w różnych dziedzinach możemy Go zapraszać. No i też no, sami widzimy, że gdzie, jeżeli idziemy do lekarza, no to chcemy, żeby był kompetentny tak w swoich działaniach. Jeżeli nawet gdziekolwiek jesteśmy, to ważne jest dla nas, żeby to było dobrze zrobione, żeby to było właśnie z nastawieniem na jakieś dobro. Co jest celem naszego działania? Nawet jeżeli jesteśmy no, członkami jakiejś instytucji, żeby to wychodziło, żeby to szło w dobrą stronę. Następnie uświęcamy świat też przez kształtowanie w duchu Ewangelii relacji. No i tutaj możemy powiedzieć tak, właśnie jak budować to Królestwo Boże w relacjach, że wszyscy jesteśmy w tych relacjach, jakby wzajemnie tworzymy taką siateczkę kanałów i tymi kanałami od człowieka do człowieka poprzez różne spotkania przepływa albo dobro i miłość Boża, no ale też może przepływać i zło i skutki grzechu, tak jak to widzimy, że tutaj coś nas wytrąci, tak już potem nie umiemy dać innym czegoś dobrego, tak burczymy na nich albo coś takiego. I odwrotnie, jak jesteśmy w dobrym klimacie, tam nawet pod drzwiami u lekarza, pamiętam taką sytuację, że jeden pan zaraz się zaczął denerwować, że to może ktoś przed nim wejdzie do gabinetu czy coś. No jak już jakoś go tam skierowałam, że to niech pan idzie, no to już potem był bardzo miły, prawie że historię życia mi opowiedział, no i w ogóle tak z takim zupełnie innym nastawieniem. I że ta życzliwość też, dobre nastawienie do drugiego człowieka, ono również wpływa na innych, nawet nie wiemy w jaki sposób, jak ono się rozchodzi. I wiele oczywiście zależy od tego, jak siebie widzimy i innych, czy właśnie szanujemy tego Boga w sobie i Boga w drugim człowieku, bo możemy swoim traktowaniem drugiego człowieka wzmacniać jego szacunek do siebie, wiarę we własne siły, zaufanie Bogu, ale też możemy zabijać i niszczyć, tak jak powiedział Jezus, także jest przykazanie nie zabijaj, ale jeżeli powiemy komuś pusta głowo, no to też go zabijamy. No i tu miał oczywiście rację, bo to też jest niszczące. Możemy na przykład widząc czyjeś słabości wykorzystywać je do manipulacji. O, ktoś się boi, to będę go teraz zastraszać, tak? Czy coś tam jeszcze innego. Ale możemy też starać się pomagać tej osobie od tego się uwolnić, tak? Możemy widzieć w innych ludziach jakichś rywali do pokonania, także teraz ja muszę udowodnić, że jestem lepszy od kogoś. Ale też możemy widzieć w nich takich współpracowników, których mamy pozyskać, żebyśmy razem coś dobrego zrobili. No i tutaj oczywiście szczególnie długofalowe skutki są tam, gdzie te nasze relacje są właśnie głębokie, trwałe. Mogą one nas umacniać, naszą wewnętrzną siłę, dodawać odwagi, nadziei, radości życia. Ale też w tych głębokich i trwałych relacjach możemy i więcej złego zrobić, tak? Bo wtedy, jeżeli one są złe, no to mogą nas niszczyć, tworzyć jakieś chore zależności, no i tak naprawdę nie pozwalać nam tych skrzydeł rozwijać. Czyli wszystko to poddajemy tym procesom przemiany, gdzie mamy dojrzewać, uzdrawiać te sytuacje poprzez Bożą miłość i też dojrzewać jako ludzie. No jeszcze inne drogi uświęcania to jest poprzez modlitwę za innych, poprzez ofiarowanie swoich cierpień za tych ludzi, za tę społeczność. I widzimy, że na przykład ktoś nas jakoś krzywdzi. No czasami tak sobie myślałam, że może ta osoba potrzebuje właśnie modlitwy, bo tak naprawdę jest w gorszej sytuacji, bo to ona spowodowała tę krzywdę, tak jakby w sensie duchowym jest w gorszej sytuacji. Czasami potrzebna jest walka o pewne wartości, na przykład na płaszczyźnie społecznej, nie bojąc się walczyć o to, że właśnie, żeby te wartości nasze chrześcijańskie były realizowane. No czasami potrzebne jest wprost głoszenie dobrej nowiny. Myślę, że tutaj trochę tak czasowo już jestem w końcówce, ale powiem tylko jeszcze, że właśnie bardzo ważne, żeby dobrze rozpoznawać tę naszą drogę życia, to jest rozeznanie i ono się zawsze zaczyna od akceptacji tego miejsca, tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Czyli tak jak święty Józef, którego uroczystość będziemy obchodzić jutro, trzeba odczytywać, co to dla mnie znaczy, że zdarzyły się te wydarzenia, że jestem w tym punkcie, co to dla mnie znaczy, jak mnie Pan Bóg w tym prowadzi. Tutaj jest to właśnie dar męstwa, czyli od Ducha Świętego otrzymujemy dar męstwa, żeby znieść czasami trudne też sytuacje życiowe i zobaczyć, że one też mnie prowadzą, że w tym o coś chodzi, że Pan Bóg mnie wcale nie opuścił mimo tych wszystkich trudności, czyli mogą zacząć wtedy kwiaty kiełkować między skałami. No właśnie też wierząc w to, że Bóg mnie cały czas prowadzi, że działa, że we mnie działa, że w świecie działa, możemy tę drogę znajdować. Jest bardzo ważne, żeby nie tylko znajdować, czego ja chcę albo czego inni chcą. Tak niektórzy, jak się zastanawiają, co robić, to najpierw pytają, co ludzie pomyślą, tak, co powiedzą ci, co powiedzą tamci i tym się kierują. Nie? A tutaj chyba chodzi o to, żeby patrzeć na to, co powie Pan Bóg, tak? Co On ode mnie chce, jakby uczciwie szukać tego Bożego prowadzenia. No i oczywiście jakby to jest, może być na różnych poziomach, tak? Jeżeli ktoś słabo wierzy lub nie wierzy, no to po prostu proste rozpoznanie sumienia, tak? Dobra i zła. Tak jak mówił święty Paweł, że ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające. Poziom drugi to wcielanie w życie Ewangelii, katechizmu i nauki społecznej Kościoła według tego, jak my to rozumiemy i jak nam inni wskazują. Tak, czyli po prostu jakby racjonalne myślenie, dostrzeganie tego, ale jest jeszcze poziom trzeci, tak, czyli też wcielanie tego w życie, ale rozpoznawanie, jak Pan Bóg mnie w tym prowadzi. Tak? Czyli to jest rzeczywiście wtedy też odczytywanie tej drogi Bożej, która właśnie, jak mówi Izajasz, myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Więc też to jest takie poszukiwanie rozwiązań, które właśnie widzimy, że w tym kierunku nas Duch Święty skłania, że to są najlepsze rozwiązania w danej sytuacji. Także na tym może zakończę, dziękując bardzo za uwagę. Nie wiem, czy są jakieś pytania.